Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani poseł, chciałem zapytać, jak pani ocenia i desygnowanie marszałka Sejmu Ewy Kopacz na premiera, jak i ten skład, który zaproponowała, wczoraj ogłosiła pani premier. Nie ma zmian w Ministerstwie Rolnictwa, Nauki, Kultury, Finansów, Skarbu, Pracy, Zdrowia, Środowiska, Sportu oraz na stanowisku szefa kancelarii premiera. Ale są zmiany na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zamiast Radosława Sikorskiego będzie Grzegorz Schetyna. Po aferze taśmowej Bartłomieja Sienkiewicza jako wicepremiera zastąpi kobieta, Teresa Piotrowska. Elżbieta Bieńkowska też udała się z premierem do Unii Europejskiej, czy do parlamentu, by tam objąć jakieś stanowisko i zamiast jej będzie również kobieta, Maria Wasiak. Andrzej Halicki będzie ministrem administracji i cyfryzacji za Rafała Trzaskowskiego. Cezary Grabarczyk to ciekawa też postać, minister sprawiedliwości za Marka Biernackiego. I Janusz Piechociński zostaje, tak? I Tomasz Siemieniak będzie drugim wicepremierem, szefem resortu obrony. Jak pani patrzy na te osoby, które zostały dobrane, bo myślę nawet chociażby o Grzegorzu Schetynie, był marszałkiem, troszeczkę musiał się wycofać, tak? Było trochę takiego napięcia w Platformie. No a teraz zaufana osoba, Ewa Kopacz, na przykład takiego człowieka desygnuje na ważne stanowisko, minister spraw zagranicznych. Jak pani patrzy na tych ludzi, może na konkretne osoby?
Wychodząc od pani premier, która jest protegowaną pana Donalda Tuska, tutaj nie było zdziwienia. Donald Tusk uciekł bowiem do Unii Europejskiej jako premier, który dostał lepszą ofertę pracy i wyższą pensję. Ja nie znam państwa w Europie, może coś mi umknęło, aby premier przed wyborami czy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, opuszczał własny kraj dla takiej lepszej oferty gdzieś za granicą, tym bardziej, że zarzekał się, że tego nie zrobi. Jeżeli chodzi o panią Kopacz, to ja się zgadzam z opinią pani profesor Sedyszak-Radziejowskiej, która stwierdziła, że aktora nieźle grającego rolę premiera zastąpiła znacznie mniej utalentowana artystka. I teraz przechodząc do rządu, jest to moim zdaniem rząd przetrwania i dotrwania do wyborów, gdyż, jak mówię, ich lider uciekł z kraju. Pani premier, zresztą przedstawiając rząd w swoich pierwszych słowach, powiedziała zresztą, że to jest rząd konsolidujący wszystkie frakcje w Platformie Obywatelskiej, aby się Platforma nie rozpadła. Natomiast szczerze mówiąc, jej spontaniczność wypowiedzi nasuwa mi takie pytanie, że nie wiem, czy wszystko to, co mówi pani Kopacz, jest wcześniej przemyślane, bo tyle ma wpadek, że wydaje mi się, że ktoś jednak doradzi, aby przemyślała pewne wypowiedzi, choćby jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bo przedstawianie rządu to nie jest pokazywanie grupy towarzyskiej, ale jednak przygotowanie zespołu do zarządzania państwem. Natomiast tutaj Platforma skupuje się tylko na roszadach wewnętrznych i jakby takim odetchnięciu, bo ten kamień spadający z serca aż było słychać, że nagle tu mamy zgodę i akceptację tego, co pani premier, która będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za działalność rządu, ma ponosić.
No bo tu pytanie, pani poseł, Polska czy Platforma, tak? Czyli czy się dobry rząd dla Polski, czy to, żeby zintegrować Platformę, która gdzieś tam zaczęła, nie wiem, pękać, żeby, pani mówi, skonsolidować wszystkie środowiska i wszystkich zadowolić, tak? Każdą grupę, którą reprezentuje,
Wszystkie frakcje. Wszystkie frakcje. Właśnie to jest ta odpowiedź, która padła w momencie przedstawiania rządu. Ale idąc po kolei, w ogóle przede wszystkim rok na sanację, czyli odbudowę państwa, to nie ma szansy. Żeby oceniać jakiegokolwiek ministra, to trzeba mieć pół roku co najmniej, a za rok to już
jeszcze
nie będzie.
Jeszcze prezydent mówi, żeby przynajmniej te 100 dni dać im spokoju, tak żeby nikt nie ujadał.
Tak, czy... więc ja zaznaczam, że to nie jest początek kadencji sprzed 7 lat, tylko koniec świadczący o tym, że przez te 7 lat czy 8, no ten rząd jednak osiągnięć większych nie ma. Bo nawet gdybyśmy spojrzeli na pana Grabarczyka, który przecież wyleciał w atmosferze skandalu z Ministerstwa Infrastruktury, doprowadził kolej do takiej sytuacji, że była to gorsza sytuacja niż przed wojną, więc nie ma tych kwalifikacji. Dalej, gdybyśmy patrzyli na już zdymisjonowanego Sienkiewicza, no to on był dowodem na tak dalekie, że tak powiem, odejście od rzeczywistości, że w taki sposób nonszalancki mówił, jaką to on wódkę pije, bielugę, prawda, że jest typem biesiadnym, no to to świadczy, że oni, niech się nie dziwią, że społeczeństwo jest złe, gdy pan Sienkiewicz na śniadanie wydaje 2000 zł, no ale taśmy też pokazały, jaki mają stosunek do państwa i jak rządzili tym państwem. Schetyna, o którą tutaj padło pytanie. No, ja w ogóle twierdzę, że ten rząd polityki zagranicznej nie ma, więc czy to będzie pan Schetyna, czy jakikolwiek inny polityk, to w ogóle nie ma znaczenia.
Czyli to nie jest kwestia braku języka angielskiego, tak? Bo tak, no więc może pan premier z Grzegorzem Schetyną będą szlifowali język, no ale...
No więc właśnie ja zwracam na to uwagę, że jakim prawem Donald Tusk, jego ekipa, krytykowali kandydatów z naszej partii za to, że ktoś języka nie zna albo w nienależytym stopniu włada językiem, skoro oni sami teraz okazuje się tymi językami obcymi nie władają, więc to jest ta hipokryzja, a jeszcze przy wsparciu mediów, które to, tym mainstreamowych, które oczywiście to przykrywały i wtórowały, to jest nie to, że nie fair, ale to jest po prostu, jak to mówi klasyk, podłe i niegodziwe.
Chociaż pani poseł, no, w normalnych oficjalnych spotkaniach zawsze towarzyszy no, urzędowy tłumacz, więc tam no, może jakieś tam miłe słowo można sobie powiedzieć.
Biorąc pod uwagę politykę zagraniczną i też rolę Donalda Tuska, który będzie musiał jednak w języku angielskim prowadzić spotkanie i zakularowe spotkania prowadzić i tête-à-tête, cztery oczy rozmawiać, to ja sobie nie wyobrażam, żebym miał jakąś przyzwoitkę albo pan Schetyna, albo Donald Tusk, bo jednak te funkcje wymagają takiej sprawności indywidualnej po wcześniejszych jakichś konsultacjach i przygotowaniu się do tematu. Ale mamy też ministra Biernackiego, który chyba był już ostatnim konserwatystą Platformy Obywatelskiej, który został, przepraszam, wyczyszczony na rzecz pana Grabarczyka. I mi się wydaje, że Platforma Obywatelska jakby różne scenariusze tych wyborów parlamentarnych rozpatruje. W momencie, gdyby PiS wygrał, czyli my byśmy wygrali, to oni mogą próbować tutaj stworzyć taką koalicję mimo wszystko z PSL-em, a gdy my naprawdę będziemy mieli jeszcze większą przewagę, to będą próbować dogadywać się i z PSL-em, i z SLD, na co przypuszczam Marek Biernacki, no tutaj by nie wyrażał zgody, ale to już nie nasz problem. Natomiast jeżeli chodzi o Arłukowicza, no to tu ja jestem w ogóle w szoku, bo przecież kuluary grzmiały na temat poziomu pracy pana Arłukowicza i wystarczy pójść do pierwszej przychodni z brzegu, żeby wiedzieć, co się dzieje w służbie zdrowia, więc tutaj jest, można przewidzieć, jak to będzie dalej wyglądało, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Notabene panią minister infrastruktury znamy z zaangażowania w kolejnictwo, w zarządzie tej spółki jako prezesa, więc tu nawet specjaliści mówią, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, to ten rok to absolutnie nie pozwala na zrealizowanie pewnych planów, bo tu już jest budżet, już są pewne terminy, których zrealizować nie można. Więc my będziemy świadkiem taki przez ten rok takiej populistycznej propagandy, kłótni w Platformie. Jeszcze pan prezydent tu wzmocnił swoją siłę, bo powiedział, że chce tego czy tamtego. A Ewa Kopacz dla świętego spokoju, no tutaj te frakcje pogodziła. Więc nie Polska, a jakby tu wewnętrzna siła Platformy w momencie, gdy Donald Tusk uciekł do Europy.
No bo gdy jeszcze myślimy o środkach unijnych, tak? I tutaj zmiana wydaje się na stanowisku Elżbiety Bieńkowskiej, która była szefem, prawda, wicepremierem, odpowiadała za fundusze europejskie, za ich przyjmowanie czy realizację. Też zarzekała się, że Pendolino będzie jeździło po naszych torach. Teraz może już nie będzie i nikt jej pytania musiał stawiać, albo nikt na to pytanie nie odpowie. Też te kwestie polskiej gospodarki, na ile, no, górnicy chociażby, tak, Śląsk zapowiada, no tu się niby rozpoczyna działanie nowego rządu, nowa pani premier też chce rozpocząć swoją działalność, a górnicy mówią stop, gdzie uzgodnienia czy ustalenia z nami, my no, tracimy nieraz wszystko, bo tracimy pracę, co z naszą przyszłością, co z tymi umowami, które też ciągną się już, przecież ja pamiętam przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ile rozmów odbywało się, też chyba na jednej, drugiej był premier Donald Tusk i czy teraz te uzgodnienia, no, będzie ktoś brał pod uwagę, czy nowa pani premier, no i właściwi ministrowie tym się zajmą, czy ci ludzie nie zostaną na lodzie?
Oczywiście. Ja tu się obawiam jednego, że pani premier nie będzie miała szansy, bo tak, ministrowie uczą się ministerstw, terminy płyną, pan premier pojechał do Europy, zostawił zadania, a już w polityce zagranicznej przynajmniej widzimy, jak to pani premier no, zmienia front. Właściwie nie wiem, jaką ma politykę zagraniczną, bo ona przez tą swoją spontaniczność i wypowiedzi no tutaj nie nakreśliła, powinna, bo jest w końcu premierem. Więc my na początku popieraliśmy Sikorskiego w sensie retoryki, którą przyjął, naszą retorykę, ale potem jak zobaczyliśmy ten hołd berliński, pozostawienie sprawy Niemcom, którzy już poświęcili tą wschodnią Ukrainę, I zastępowanie Polski w rozmowach dotyczących Ukrainy przez ministra spraw zagranicznych Niemiec, no to ja tutaj jestem jak największa, więcej obaw mam. Natomiast ja z reguły daję każdemu szansę, ale my niektórych ministrów już możemy ocenić. Przecież my tych ludzi znamy, oni już piastowali pewne funkcje. Oczywiście można się nauczyć kogoś zaskoczyć, no ale na przykład Arłukowicz czy Grabarczyk, no na litość boską, no Schetyna może jest dobrym organizatorem, może nas, że tak powiem, zaskoczy, no ale na dzień dzisiejszy, no to nie jest ani mówca, ani mówię, nie włada językiem, no nie wiem, może nas zaskoczy, natomiast ja jestem jak największy, więcej obaw mam i jak powiadam, no ja nie znam drugiego kraju, który w takim chaosie premier zostawia, wyjeżdża sobie do Unii Europejskiej, nam każe pracować aż do śmierci, podwyższając wiek emerytalny, a sam pobierając parę lat wcześniej emeryturę w wysokości ponad 80 tysięcy. Składki ZUS-u dla małych i średnich przedsiębiorstw będą od nowego roku prawdopodobnie podwyższane. Wiadomo, jak wygląda służba zdrowia, edukacja. No to są po prostu rzeczy, które nie są do ogarnięcia przez rok. Sanacja przez rok jest niemożliwa, w związku z tym oczywiście Platforma będzie tutaj epatowała daniem szans, wspaniałością tych indywidualności w rządzie i tak dalej, ale my przecież nie mamy po wyborach jeden dzień, my mamy 7 lat rządu Platformy i to nie jest nic nowego, to naprawdę można ocenić.
No więc znamy zdanie opozycji, jak pani myśli, a PSL przełknął to dość łatwo?
Moim zdaniem PSL, niezależnie od tego, jakich kandydatów pani premier by podała, to PSL się zgodzi tylko po to, żeby utrzymać władzę i koalicję. Więc tutaj w ogóle o PSL-u to się nikt nie pyta o nic, bo PSL swoje funkcje zachowało, natomiast to są problemy wewnętrzne Platformy i PSL i tak podniesie rękę i tak, więc tutaj w ogóle PSL-u się o nic nie trzeba było pytać.
Bardzo dziękuję. Czekamy na to, jak ci rozdani będą działali. No i pytanie, jak będzie wyglądał exposé pani premier.
No też czekamy, zaskoczy. Aż wybrzmi ta troska o państwo w końcu. Nie tylko o wewnętrzne sprawy Platformy, co jest no, codziennością tejże partii.
Bardzo dziękuję pani poseł. Życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.
Cześć Boże, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Naszym gościem była pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.